Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowałem Parawany Nieposłuszeństwa. Co to jest parawan? Parawan to rodzaj przenośnej ścianki, która służy do tego, żeby ewentualnie zasłonić jakąś rzecz w pomieszczeniu, żeby poprawić wrażenie wizualne, tak żeby estetyczniej było w pomieszczeniu, żeby też nie wszyscy widzieli, co się dzieje tam w tym miejscu, za tym parawanem, ponieważ chcemy pewną czynność na przykład ukryć przed widokiem publicznym. No w każdym razie parawany są po to robione, kupowane, stawiane. Dzięki zastosowaniu parawanu przygodny obserwator odnosi pozytywne wrażenie, niezależnie od tego, co tam za tym parawanem się znajduje. Jest to jasne? Więc ja dzisiaj chciałbym zająć się zagadnieniem posłuszeństwa Słowu Bożemu. Chciałbym, żebyśmy razem porozmawiali o tym, porozmyślali, ponieważ Biblia mówi, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, albo są Mu posłuszni, jak w innym przekładzie. Ci są błogosławieni, więc ponieważ wszystkim nam bez wyjątku najprawdopodobniej zależy na błogosławieństwie Bożym. Widzę ożywione spojrzenie. Właśnie, ponieważ nam zależy, to nie możemy przegapić, nie możemy zignorować takiego słowa, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. W życiu każdego człowieka wierzącego możemy jednak zaobserwować takie postawy i takie zachowania, które wywołują wrażenie, jak parawan ustawiony w pokoju, gdzieś tam przysłaniający coś, wywołują pozytywne wrażenie, że wszystko jest najwyraźniej, wszystko jest w porządku. No widać, że przecież jest ładnie, a może być tak, że jednak nie wszystko jest w porządku. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj dokonali takiej krótkiej analizy. Mam nadzieję, że się nie pośpicie, że pójdziecie ze mną w to rozważanie. Analizy życia Salomona, króla Salomona. Przyjrzymy się pewnym elementom z jego życia i zobaczymy takie właśnie parawany, takie złudzenia, takie efekty zewnętrzne, które być może, to odkryjemy, skrywały inną rzeczywistość gdzieś tam głębiej za tym parawanem. Przypomnijmy na początek, że Bóg, określając zasady życia narodu wybranego, pozwolił im ustanowić nad sobą króla, ale określił wyraźnie, jak ten król powinien się zachowywać. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, 14 werset, czytamy: gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko uwaga, i tu jest to zastrzeżenie. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Dalej, niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Słowo jasno wyrażone w pięcioksiągu, w Torze. Każdy Izraelita, każdy chłopiec, który wyrastał w Izraelu, to słowo znał. Salomon również dokładnie znał te przykazania. Kiedy obejmował urząd, bardzo wyraźnie usłyszał następujące słowa: przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw, Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie mojżeszowym. aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Czyli otrzymał już tak na dzień dobry, już jak już miał tę nominację, przeczytano mu, powiedziano mu to bardzo wyraźnie. Mało tego, jego ojciec, król Dawid, modlił się o swojego syna Salomona przy obejmowaniu urzędu. Otrzymał jakby błogosławieństwo ojcowskie, modlitwę ojcowską. Taki wspaniały człowiek jak Dawid, mąż według serca Bożego, modlił się do Ojca w niebie. Synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. No więc Salomon dobrze rozpoczął. Wiedział, co ma robić. Zostało mu to jeszcze przypomniane. Tata się pomodlił o niego i rozpoczął sprawowanie urzędu królewskiego, rozpoczął tę swoją działalność. I oto, jak wygląda jego życie. Pewne elementy chcę wymienić razem z wami, które nazwałem parawanami nieposłuszeństwa w życiu Salomona. Otóż po pierwsze, widzimy w życiu Salomona wielkie sukcesy materialne. No nie? To jak ktoś czyta Słowo Boże, to wie, a jak ktoś nie czytał, to ja właśnie jestem po to, żeby tu dzisiaj razem przypomnieć. I czytamy tak, w pierwszej Królewskiej w 10 rozdziale. Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów, nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i sceł, kupców i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. 20 werset. Wszystkie kielichy króla Salomona były ze złota. Także wszystkie przybory w leśnym domu libańskim były ze szczerego złota. Nic nie było ze srebra, gdyż srebro w czasach Salomona za nic było uważane, gdyż król posiadał okręty, które płynęły do Tarszysz morzem wraz z okrętami Hirama. Raz na 3 lata przepływały okręty z Tarszysz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową, małpy i pawie, nawet pawie. Także tam puszczali pawie na pewno w pałacu. Więc wspaniały obraz, słuchajcie, żeby jeszcze to mocniej pokazać, to w księdze kaznodziei Salomona, gdy on składał świadectwo osobiste ze swojego życia, opisał to tak, przedstawił. Podjąłem wielkie dzieła. Wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki. I zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Już sobie to wyobrażamy, mam nadzieję. Rusza nam wyobraźnia? Nabyłem sobie sługi, służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec. Więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się też o śpiewaków i śpiewaczki. O innych rzeczach pójść sobie. Jakie wrażenie wywołuje w nas ten opis życia Salomona? Skoro Salomon miał tak wielkie powodzenie materialne, no to najwyraźniej był w porządku, no nie? To najwyraźniej Bogu się podobał. No bo jak się czyta, powiedzmy, 5 Mojżeszową, 28 rozdział, jest napisane, jeżeli będziesz posłuszny Bogu i tak dalej, to będziesz miał błogosławieństwo, to będziesz miał wszystkiego pod dostatki. Więc gdy się czyta taki tekst, że takie błogosławieństwo materialne Salomon miał w życiu, to wywołuje to wrażenie, że najwyraźniej podobał się Bogu, skoro tak mu się świetnie wiodło. Jak dzisiaj nieraz patrzymy na innych. O, ale to musi być dobry chrześcijanin, bo mu się tak dobrze wiedzie. Bóg go błogosławi. I zobacz, Bóg mi błogosławi, patrz, Bóg mnie kocha. No w każdym bądź razie, takie wrażenie można odnieść, patrząc na całe to powodzenie w życiu Salomona. Po drugie, my patrzymy na życie Salomona, to widzimy w nim nie tylko błogosławieństwo materialne, ale też widzimy zaangażowanie w służbę Bożą. Po pierwsze, wiemy, że Salomon był budowniczym najwspanialszej świątyni dla czci Boga, jaką można było wybudować w tamtych czasach. Robiła takie wrażenie, że och, ach. Salomon zbudował tę świątynię i nie tylko ją zbudował, ale się wykończył. Czyli wszystkie szczegóły dopracował, wszystko wyłożył tam złoto. No było, opisy znane. Wspaniałe. I było napisane, fundator budowniczy Salomon, syn Dawida. Wspaniałe. Dalej czytamy też, że Salomon nie tylko wybudował świątynię, ale powiedział, macie teraz, tu służcie Bogu, ja swoje zrobiłem i teraz muszę jechać na Teneryfę, a wy tu możecie wielbić Boga w tej kaplicy, bo ją zbudował, ufundował. Nie, on jeszcze coś więcej robił. Dowiadujemy się, że Salomon był zaangażowany w uwielbianie Boga, w modlitwę. Pierwsze Królestwo 8:54, gdy Salomon dokończył wszystkich swoich modlitw do Pana i wszystkich tych błagalnych próśb, a trzeba byłoby poczytać, jak rozwinął tę modlitwę, jako różne rzeczy modlił się, jak no, wymieniał je publicznie. Powstał ze swojego miejsca przed ołtarzem Pana, gdzie klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu, a wstawszy pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie. Był zaangażowany? Był osobiście zaangażowany w modlitwę, w błogosławienie ludu. Przejmował się, dawał takie świadectwo. Mało tego, był zaangażowany w składanie ofiar w świątyni. Oczywiście wykonywali to kapłani, ale on to sponsorował. Wiemy, że podczas poświęcenia świątyni tysiące zwierząt zostało złożonych w ofierze ku chwale Bożej właśnie za sprawą Salomona. Czytamy, że Salomon składał 3 razy w roku ofiary całopalne, ofiary pojednania na ołtarzu, który zbudował dla Pana, jak również ofiary z kadzidła na tym, który był przed Panem, na innym ołtarzu. Składał te ofiary regularnie, uczestniczył w tym życiu religijnym narodu, był bardzo zaangażowany. Jakie wrażenie wywołuje w nas ten opis, te fragmenty Słowa Bożego? No skoro Salomon był tak religijny, tak bardzo zaangażowany w służbę Bożą, tak bardzo przejęty oddawaniem chwały Bogu, to najwyraźniej był okej. Po trzecie, wysoka pozycja społeczna i takie uznanie w społeczeństwie. No wiemy, że po pierwsze Salomon był królem, czyli był najważniejszy w państwie. Tak wtedy król Salomon został królem nad całym Izraelem, 1 Królewska 4:1. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Z pozycja. Król. I to nie byle jaki. Wspaniały król. Wiemy też, że Salomon w narodzie zafunkcjonował jako wspaniały sędzia. Takie znane wydarzenie było, jak te kobiety przyszły, kłóciły się, że jedno to nie moje, a to twoje z tym dzieckiem. I Salomon wydał wyrok Salomonowy. I gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, do króla, przepraszam, wiedzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Czyli bardzo porządny sędzia. Sędzia w społeczeństwie, nie w każdym, ale normalnie, jest bardzo honorowany. Nie? Ma uznanie. Sędzia. To taki zawód zaufania społecznego. Pan zaś nader wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i obdarzył go dostojeństwem władzy królewskiej, takim, jakiego nie miał przed nim żaden król izraelski. Salomon więc miał wysoką pozycję społeczną, bardzo wysoką pozycję społeczną w całym otoczeniu. Jakie wrażenie wywołuje w nas myśl o człowieku, który jest tak uznany, tak honorowany, tak czczony niejako pośród swojego narodu? Skoro miał taką wysoką pozycję, to najwyraźniej był w porządku. Idźmy dalej. Wiemy, że Salomon też miał wielką popularność. Bo można być ważnym, mieć wysoki urząd, ale być nielubianym. Salomon nie tylko, że był ważny, ale też był lubiany, był popularny. Patrzmy do Słowa Bożego. Pierwsza Królewska, 4 rozdział, 30 werset. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona. Od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Więc zobaczcie, z różnych narodów, z różnych okolic przychodzili ludzie. I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce. Cały świat. Gdyby wtedy był internet, to na pewno Salomon by miał swój serwis internetowy, stronę Salomona. I w ilość wejść 5 milionów dziennie, czy tam 15 milionów. Wszyscy chcieli posłuchać, chcieli zobaczyć, chcieli się jakoś w jakiś sposób tym pokarmić, tym, co Salomon prezentował. Więc jakie wrażenie wywołuje na nas ta wiadomość o Salomonie? No skoro Salomon był tak lubiany, tak hołubiony, to najwyraźniej musiał być w porządku. Bo złego człowieka to by przecież niech ludzie nie chcieli tak słuchać, nie? To musiał być naprawdę porządny, wszystko musiało być w porządku w jego życiu, skoro tak go wszyscy lubili. Następna rzecz. Dobra opinia u ludzi z zewnątrz. Czasem jest tak, że w swoim narodzie, na przykład tak jak w Korei Północnej, przechodzi ten Jong-il czy jak, to oni muszą wszyscy tam śpiewać wodzu, wodzu i tak dalej. Ale z zewnątrz, co my mówimy o Korei Północnej? Mówimy, o, straszne, tak współczujemy tym Koreańczykom, tym piłkarzom. Ja aż prawie, że popłakałem się, jak oni 7-0 przegrali. I tak sobie pomyślałem, co ich czeka, jak wrócą. Straszne. Więc jeśli chodzi o Salomona, to mamy piękny opis o spotkaniu z królową Saby. Gdy ona poznała całą mądrość Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole, stanowiska jego dostojników, sprawność w usuwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Pana, nie mogła wyjść z podziwu i rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałem w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. I tak mi nie powiedziano ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Więc miał świadectwo od ludzi z zewnątrz, którzy też przecież gdzieś w krzakach nie mieszkali, też różne rzeczy widzieli, ale byli pod wrażeniem. Ludzie o nim na zewnątrz, inni władcy, środowisko arystokratyczno-królewskie, jakieś tam rodziny królewskie z innych narodów, dobrze się wypowiadały o królu Salomonie. Jak czytamy o tym, no to jakie wrażenie w nas to wywołuje? Że skoro Salomon miał tak dobrą opinię na scenie międzynarodowej, to najwyraźniej musiał być w porządku, musiał mieć to świadectwo, że się podoba Bogu. I ostatni parawan, jego erudycja, czyli wszechstronne wykształcenie, wszechstronna wiedza i osiągnięcia artystyczne. Czytamy o nim, że mądrość Salomona przewyższała wszystkich ludzi wschodu, całą mądrość Egiptu. Był mędrszy niż wszyscy ludzie. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył 3000 przypowieści, 1005 pieśni. Kompozytor, co 1005 pieśni napisał. Ale to nie było takie byle co, że tam siadł i coś pisał i, no i ludzie musieli to śpiewać. To było żałosne, tragiczne, ale o, władca to kazał śpiewać mi tutaj, bo ja bym stworzył. No byli tacy władcy, pamiętacie, z historii, którzy nie mieli talentu, ale tworzyli. To jest tragedia, jak ktoś nie ma talentu i coś tworzy. Ale Salomon był człowiekiem utalentowanym pod każdym względem. I gdy pisał te przypowieści, to mówił w nich nie o jednym ciągle, tylko o drzewach, od cedru, który rośnie wybania, aż do chizopu, który wyrasta z muru, taki kawałek roślinki, o zwierzętach i ptakach, nie tylko o zwierzętach, albo nie tylko o ptakach, tylko ptaki, tylko i o zwierzętach, i o ptakach, i o płazach, i o rybach, o wszystkim. Nie bo o rybach, bo ja ryby, bo lubię ryby, o wszystkim. Erudycja, rozległa wiedza, na każdy temat mógł się wypowiedzieć i to było mądre. To dzisiaj czytamy, zachwycamy się jego tekstami. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona. Od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Więc, gdy czytamy taki opis, takie wrażenie w nas wywołuje. Skoro Salomon miał taką wiedzę, był tak płodnym pisarzem, artystą, to najwidoczniej musiał być okej. Jeśli kogoś takiego spotykamy w życiu, kto jest taki, to po prostu w ciemno za nim gotowi jesteśmy podążać, bo on musi być najwyraźniej wybrańcem Boga, skoro jest taki utalentowany, taki wspaniały. A więc wymieniliśmy sobie tych sześć rzeczy, które umownie nazywamy na użytek dzisiejszego rozważania parawanami nieposłuszeństwa w życiu Salomona. Bo oto trzeba nam teraz zajrzeć za parawan i zobaczyć drugą stronę życia Salomona. Zaglądamy za parawan. No i patrzymy, że w życiu Salomona jest też jakby druga strona medalu. Salomon, czytamy, że wszedł w związki sercowo-biznesowe z Egiptem, o którym wcześniej przeczytaliśmy już wyraźnie, że Bóg powiedział, żeby tam nie wracać, żeby tam żadnych konszachtów, żadnej spółki, żadnych interesów nie prowadzić. Czytamy, Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu, żeby ktoś nie pomyślał, że mu się to przytrafiło dopiero na amen życia. Nie, on to już zrobił, zanim jeszcze wybudował przybytek. To już to robił, a widzicie, tutaj wyświetlam przy okazji, że wyraźnie było powiedziane, że żaden król nie ma tego robić. Salomon miał 4000 stajni dla koni i wozów wojennych i 20000 jezdnych, a rozmieścił je po miastach przeznaczonych dla wozów oraz przy osobie króla w Jeruzalemie. Sprowadzano też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów. A Bóg mówił, tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu. To słowo Salomon znał. Ale zaglądamy za parawan. Parawany żeśmy obejrzeli, kolorowe, piękne, dobre wrażenie, efekty niesamowite. Więc związki sercowo-biznesowe z Egiptem, to po pierwsze, za parawanem wyzierają. Następna rzecz, świadome gromadzenie złota. No jest tak ze złotem, że człowieka gorączka złota ogarnia, że chce mieć więcej i więcej, i więcej, i więcej tego złota. I Salomon, król, mądry przecież, ale jednak czytamy, że doprowadził do tego, że srebra i złota było w Jeruzalemie jak kamieni. A było powiedziane tak, że srebra i złota niech wiele nie gromadzi. Znał to? No musiał to znać, wiedział to na pewno. Ale ciągle więcej, więcej, okręty płynąć, przywozić. Każde naczynie musi być ze złota, wszystko ze złota. Więc świadome gromadzenie złota, to za parawanem takie rzeczy wyłażą. Następnie kultywowanie starych zwyczajów pogańskich. Jak służył wspaniale Bogu, ofiary składał, świątynię wybudował. Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, czytamy w 1 Królewskiej 3:3, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Więc miał cudowną publiczną służbę Bożą, ale za parawany, jak tam się, co to się zapuszcza za parawan? Żurawia się zapuszcza, to tam było widać, że on też służył tym dawnym zwyczajom, które były tam z historii, o których Bóg wyraźnie powiedział, że nie wolno tego robić. A on kultywował te zwyczaje pogańskie. Także i to teraz czas o tym wypowiedzieć. Zrobił rzecz zdumiewającą, skoro znał Słowo Boże. Mianowicie za parawanem tego pięknego publicznego obrazu pokazało się coś takiego jak liczne związki z pogańskimi kobietami. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, czytamy w pierwszej Królewskiej w 11 rozdziale. Córkę Faraona, tośmy już wymienili, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki, różna uroda, różna karnacja i tak dalej. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a tego kobiety omamiły jego serce. Widzicie, co za parawanem widać? Jawne łamanie Słowa Bożego. Jak to się miało do jasno sprecyzowanych przykazań? Było to po prostu nieposłuszeństwo, które wyautowało Salomona zupełnie poza społeczność z Bogiem. Bo oto mamy tekst, który ostatecznie przedstawia jego obraz w oczach Bożych. Gdy się Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitu. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał i to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Więc werdykt był taki. Nieposłuszeństwo. Co z tego, że były te piękne parawany poustawiane i to wymienialiśmy je, nie? I robiły na nas wrażenie i normalnie na wszystkich ludziach robiły wrażenie. Podczas gdy Bóg, gdy patrzył, a u Boga nic żadnym parawanem nie przysłonisz, Bóg widział nieposłuszeństwo. Widział nieposłuszeństwo. Słuchajcie, można sobie tak fajnie w niedzielę, w ostatnią niedzielę czerwca, wakacje już pachną nam, urlopy i tak dalej. Można łatwo sobie tak porozmawiać o Salomonie, który ileś tysięcy lat temu żył. No i jak on zmarnował taką możliwość i tak dalej. Można tak sobie o nim myśleć, ale trzeba, żebyśmy pomyśleli o nas. O nas teraz, o nas, o naszym życiu, tutaj i teraz. Jak my wyglądamy w świetle Słowa Bożego. Bo możemy sobie parawany rozmaite poustawiać, je ustawiamy i każdy ma różne kolorowe parawany, za którymi kryje czasem nieposłuszeństwo Bogu. Słowo Boże wyraźnie mówi, że posłuszeństwo u Boga jest najważniejsze. Że Bóg jak patrzy na człowieka, na jego życie, patrzy na wierzącego, bo my nie rozmawiajmy o ludziach, którzy w ogóle z Bogiem nie mają nic wspólnego. To nie nasza sprawa. Nasza sprawa to nasz stan własny, to nasz zbór, to nasza społeczność. To jest ważne, nad tym się skupmy teraz. I gdy Bóg patrzy na nasze życie tu w Gdańsku, na moje życie, w mojej rodzinie, tam gdzie mieszkam, gdzie pracuję, Bóg patrzy i Bóg się nie da złudzić moimi parawanami, które sobie poustawiam, że ja tutaj krawat założę, że kazanie w niedzielę wygłoszę, że się uśmiechnę, że zrobię na Bogu wrażenie. Ja na Bogu żadnego wrażenia nie zrobię, bo Bóg patrzy bliżej, głębiej, patrzy za parawan, i widzi, co jest w moim sercu, jakie ja mam nastawienie do Boga i do Jego Słowa. I Słowo Boże mówi, że posłuszeństwo jest najważniejsze. Kiedyś pierwszy król Izraela wiedział, że nie powinien danej rzeczy robić, że ma wykonać wolę Bożą, ale pomyślał sobie, że będzie tak fajniej, że będzie tak, on chciał inwencję wykazać i zrobił inaczej niż powiedział Bóg. I Bóg przez Samuela mówi do niego, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnobrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Możesz sobie myśleć, że ty chciałeś, że ty dedykujesz, że to, że tamto, ale jeśli to jest samowola, nieposłuszeństwo Bogu, to Bogu się ono bardzo nie podoba. Bóg zwraca uwagę na serce człowieka. Kiedy prorok Samuel poszedł, żeby namaścić na króla Dawida, poszedł do domu Isajego i widział tych młodzieńców, jego synów, a miał jednego z nich namaścić, Bóg powiedział mu, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co przed oczyma. Parawanik można mu ustawić, ale ładnie, ale estetycznie, ale dobre wrażenie robi, ale miły człowiek, ale dobry chrześcijanin, ale wspaniała chrześcijanka. Pan patrzy na serce. Co jest tam w środku? On wie, co jest w środku. On wie, z jakim nastawieniem słuchasz tego kazania. Wie, jak patrzysz na mnie. On wie, jak ja patrzę na was w tym momencie. My sobie możemy zrobić miłe gesty, ale on patrzy na serce. I jest jeszcze jedna rzecz tutaj ważna. Nie można jej pominąć. Otóż to, że my mamy w sobie skłonność, a ona jest z tego, żeśmy się w grzechu poczęli, że wyrastamy, żyjemy na ziemi skażonej przez grzech. Mamy skłonność do łudzenia siebie, do robienia wrażenia, do oszukiwania samych siebie. Dlatego, jeśli myślicie do Koryntian 6,9 jest napisane, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? I to chcę podkreślić. Nie łudźcie się. Nie łudźcie się. Nie myślcie, że będzie inaczej. Nie liczcie na to, że będzie inaczej. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. My możemy sobie robić złudzenia rozmaite, możemy robić wrażenie na innych, ale Słowo Boże mówi, nic nam nie dadzą te złudzenia. Każdy grzech, jeśli nie zostanie wyznany Bogu, jeśli z Niego się nie upamiętamy, nie odwrócimy się od Niego, choćby zyskał aprobatę społeczną, albo choćby udało się nam go schować za parawanem, tak dokładnie schować, że nikt go nie widzi, każdy grzech stanie nam na drodze do Królestwa Bożego. Więc spójrzmy przez chwileczkę teraz na takie typowe elementy mogące stanowić parawany nieposłuszeństwa w naszym życiu. Takie czynniki, które mogą stanowić złudzenie, wywołać wrażenie w innych, a nawet w sobie samym, że jest okej. Okay. Że najwyraźniej jest okej w moim życiu. Jest to najwyraźniej, podobam się Bogu. Tak też, jeśli chodzi o zbór, że w zborze, kiedy jesteśmy razem, jako wspólnota, możemy łudzić się nawzajem, wywołać wrażenie, że chyba najwyraźniej jest okej. Okay. No pierwsza rzecz, to jest taki parawan przyrostu liczbowego zboru. I jak ludzi przybywa, to co w naszych sercach? Pojawia się takie dobre samopoczucie. Jest nas coraz więcej, znaczy Bóg nam błogosławi. Wszystko jest bardzo dobrze. Najwyraźniej Duch tu działa, skoro jest nas coraz więcej, coraz więcej. Oczywiście jest to prawda, że gdy Bóg działa, przybywa ludzi, w Dziejach Apostolskich jest napisane, że przybywało codziennie tych, którzy mieli być zbawieni. Ale to może być parawan, parawan nieposłuszeństwa, za którym może się ukryć wiele rzeczy niewłaściwych, Ale ponieważ jest wrażenie, że jest tłum, że jest wesoło, że jest nas dużo, to najwyraźniej jest wszystko w porządku. Pan Jezus powiedział, że szeroka jest brama, wszechstronna droga, która wiedzie na zatracenie. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Czyli, że na podstawie tego słowa widać, że nie zawsze, jak jest tłum, jak jest wielu, to już na pewno jest dobrze. Że to wielu może być tylko parawanem, za którym mogą się kryć rzeczy niewłaściwe. Albo na przykład popularność. Popularność przywódcy, muzyka, ewangelisty, człowieka, który organizuje coś, popularność. I myślimy nieraz tak, że jeśli to jest ktoś popularny, lubiany, ktoś, kogo chętnie słuchają, kogo kasetki podają, płytki kopiują, przekazują, internetem przesyłają, pliki tylko tam buzuje w tym internecie, tak te pliki chodzą i tak dalej, to może wywołać wrażenie, to może być parawan, że chyba najwyraźniej jest to namaszczenie Boże, skoro jest takie wzięcie, takie zainteresowanie. A dla równowagi chcę pokazać takie miejsce Łukasza 6,26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Pan Jezus uzmysławia, że to może być tylko parawan, ponieważ dobre mówienie, popularność i tak dalej. W Izraelu, w historii Izraela było tak, że właśnie fałszywi prorocy mieli dobre wzięcie i wszyscy na ich strony internetowe wchodzili i ich kasetki, i ich poselstwa kopiowali, przepisywali, wysyłali, że budowali się tymi proroctwami. Ale to byli fałszywi prorocy. A prawdziwych proroków? To dziury. Prawdziwych proroków w łeb. Cicho, na bok. Nie mów mi nic. Następna rzecz. To, co chciałbym tylko wymienić, to powodzenie materialne. Mówiliśmy już o tym. Dzisiaj jest taki trend między chrześcijanami. Teologia sukcesu, nieraz o tym wspominamy. Że Bóg błogosławi swoje dzieci. Jak jesteś dzieckiem Bożym, to masz błogosławieństwo. Jak nie masz błogosławieństwa materialnego, znaczy, że grzech jakiś jest, coś jest nie tak. I dla wielu ludzi to jest parawan. I zobacz, jak mnie Bóg błogosławi. To znaczy, że nie możesz mi słowa złego powiedzieć, bo Bóg mi mówi przez to, jak mnie pobłogosławił tym materialnym dobrem, zdrowiem i tak dalej, i młodością nieustającą, pięknością i tak dalej, że Bóg mnie błogosławi. Ale dla równowagi, żeby zobaczyć, że to może być tylko parawan, Słowo Boże w liście Jakuba 5,1 mówi, a teraz wy bogacze, cieszcie się, bo was Bóg błogosławi, to jest dowód błogosławieństwa prawdziwego. Płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, szaty wasze mole zjadły, złoto zaśmieciało. I to bogactwo się będzie świadczyć przeciwko wam, boście nas zbierali skarbów w dniach, które się mają ku końcowi. Więc bogactwo, powodzenie materialne może być tylko parawanem. Uwaga, to nie może być dowód, że na pewno wszystko jest w moim życiu w porządku, bo mi się dobrze wiedzie. Zastanawiać się nad swoim stanem posłuszeństwa przed Bogiem powinien nie tylko biedny, ale też i bogaty. Albo prawowierność poglądów, to następny taki parawanik, za którym my w naszym zborze mamy zdrową naukę. My tutaj wytropimy każdą herezję. My tam wiemy. Ja się nie dam zwieść na nic. Ja jestem prawowierny chrześcijanin. Mam zdrowe poglądy, zdrową naukę i tak dalej. No i prawowierność poglądów dla niektórych to jest parawan. Co się za parawanem dzieje, to jakby już nie takie ważne, najważniejsze, że ja mam zdrowo, że my mamy tutaj zdrową naukę. Jeszcze tradycja, jakbyśmy dołożyli taką porządną tradycję, przynajmniej tysiącletnią, to już całkiem byłoby dobrze. A Bóg mówi, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawię to przed oczy twoje. Możesz sobie schować gdzieś swoją prawowierność, swoje zdrowe poglądy, naukę najlepszą, jeżeli za parawanem są takie rzeczy. Nic to nie da. Nic nie da, że ja mam zdrowe poglądy, jeśli w moim życiu za tym parawanem są takie rzeczy jak obmowa, knucie przeciwko komuś, mówienie jakichś złych rzeczy, znieważanie kogoś, lekceważenie generalnie Słowa Bożego. No i jeszcze jeden parawanik, taki współczesny chciałem wymienić. Mianowicie aktywność kościelna, piękne słowa, piękne modlitwy i tak dalej. Kazania także, piękne jakieś kazanie powiedzieć. Zrobić wrażenie, żeby tak no, ludzie widzieli, no, jak ja się modlę, jak ja wyrażam wszystko przed Panem, jak ja jestem taki aktywny, no to najwyraźniej po prostu przecież to diabeł mnie do tego inspiruje, to na pewno jest od Boga i to jest dowód, że ja jestem dobrym chrześcijaninem. Nawet jestem troszkę lepszy niż inni. Ja ten celnik. Bo ja to nawet, żeby się nie chwalić, to i dziesięcinę oddaję i różne rzeczy robię, nie? No tak jak on. A Pan mówi w swoim słowie, że to może być tylko parawan, za którym nie ma nic. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Widzimy to, bracia i siostry? Jest wiele barwnych parawanów, za którymi dzisiejsi chrześcijanie ukrywają swoje nieposłuszeństwo Bogu. Dlaczego? Co powoduje to, że człowiek mimo tych wszystkich zewnętrznych rzeczy może w głębi duszy być nieposłuszny Bogu? Dzieje się tak wtedy, gdy zacznie nam brakować bojaźni Bożej. Gdy przestajemy chodzić na co dzień w bojaźni Bożej, to wtedy już zostają nam te parawany. One uspokajają otoczenie, środowisko. My już wiemy, jak się poruszać, gdzie jaki parawanik ustawić, jak się zaprezentować. A jeśli w sercu nie ma bojaźni Bożej, to w codziennym życiu, w codziennych postawach, w codziennym myśleniu, działaniu będziemy nieposłuszni Bogu. Bogu chciałbym tutaj podkreślić, nie chodzi o naszą bezbłędność, bo On za wszystkie nasze grzechy Pan Jezus złożył ofiarę i to nie ma problemu dla Boga, żeby czy jakiś błąd popełnimy. Bogu chodzi o stan naszego serca. Chodzi Mu o to drżenie serca przed Bogiem. Chodzi Mu o to, żebyśmy mieli ten respekt przed Nim. Żeby nie było tak, że parawan se ustawiłem, ludzie myślą, że ja jestem w porządku, chrześcijanin, a ja sobie robię, myślę to, co sobie chcę i wcale się nie kieruję Słowem Bożym i nie drżę przed Bogiem. Nie obawiam się. Jest powiedziane, ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Który ma cały czas te refleksje, jak ma coś zrobić, się odezwać, pojechać gdzieś, to czy tamto zrobić. Który ma to drżenie w sercu. Co mówi Słowo Boże? Czy ja będę tutaj posłuszny Słowu Bożemu, czy gdy to zrobię, gdy tak postąpię, gdy nie pojadę, albo pojadę, gdy będę siedział w domu, albo nie będę siedział w domu, czy to będzie posłuszeństwo Słowu Bożemu, czy to będzie łamanie Słowa Bożego. Chodzi o to, Bóg chce to widzieć w nas, że nam drży serce, żeby nie złamać Słowa Bożego, żeby się Bogu podobać. O to chodzi. Chodzi o to prostolinijne, szczere posłuszeństwo Słowu Bożemu. To jest najważniejsze. Salomon poustawiał wiele wspaniałych parawanów. Robił wrażenie na całym świecie. Do dzisiaj jeszcze robi wrażenie. Ale w rzeczy samej, gdy Bóg na niego patrzył, to był smutny. I się rozgniewał nawet na Salomona. I Salomon źle skończył. Niech ta lekcja z historii Izraela, z życia Salomona, będzie dla nas osobiście dzisiaj przestrogą, a jednocześnie zachętą do tego, żebyśmy przede wszystkim dbali o posłuszeństwo Bogu. Żebyśmy nie rozglądali się, jaki tutaj nowy parawanik ładny kupić, żeby przykryć sobie to i dalej robić, odzgrodzić, pokazać, że jest wszystko ładnie dla postronnego widza, że jest wszystko dobrze, a za parawanikiem dalej robić swoje. Tylko żeby skoncentrować się na tym, że On mnie widzi w każdej minucie życia, choćbym nie wiem, jakie parawany zrobił. On wszystko o mnie wie. A o to, o co Mu chodzi najbardziej, to, żebym drżał w sercu, miał bojaźń Bożą i starał mu się w każdej godzinie życia być posłusznym. Powstańmy na modlitwę. Może jak Salomon nauczyłeś się, wyrobiłeś się w tym, że można zrobić pewne pozory zewnętrzne, pokazać, uspokoić poniekąd sumienie. Ale Słowo Boże dzisiaj w jakiś sposób przynajmniej obnaża te niewłaściwe postawy w naszych sercach. I chodzi o to, żeby nie pomyśleć, że Słowo Boże tylko pokazuje to, co negatywne i koniec, kropka, i zostawia nas z tym. Chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć, że możesz zawołać do Boga i naprawdę zostać uwolnionym, oczyszczonym od tej obłudy w swoim życiu, od tej dwulicowości swojego życia, że możesz wreszcie zacząć prowadzić życie otwarte, życie jawne, chodzić w światłości, niczego nie przykrywać. Nawet jeśli ciągle przykrywałeś w ostatnim czasie różne złe rzeczy w swoim życiu, możesz dzisiaj Panu to wyznać, przyjąć przebaczenie, bo Słowo Boże mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Że krew Jezusa omywa nas od wszelkiego grzechu. Nie ma takiego, od którego by nie mogło nas oczyścić, gdy my pokornie przychodzimy i wyznajemy. I radzę, i zachęcam, zawołajmy do Pana, wyznajmy Mu to, żebyśmy mogli z czystym sercem iść do domu, z nadzieją, bo nie ma piękniejszego stanu serca, jak przestać się chować za jakieś parawany, udawać cokolwiek i być prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym naśladowcą Jezusa. Niech Bóg nas tym pobłogosławi. Niech Duch Święty poruszy nasze serca. Odpowiadajmy, gdy jesteśmy poruszeni, odpowiadajmy. W jakiś sposób Panu to powiedzmy. On przecież nas słyszy, nawet jak nic nie mówimy, ale sercem to mówimy. Odpowiedzmy, żeby On widział, że my chcemy jeszcze poprawy, że my chcemy zmiany, że my nie chcemy tak za tymi parawanami przeżyć do końca życia, a potem, żeby się okazało, tak jak w życiu Salomona, że to faktycznie ostatecznie krach życiowy, niepowodzenie, wszystko na darmo. Módlmy się.